Chcemy, kochani, dzisiaj przeczytać Słowo Boże ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej, która mówi nam o wielkim mężu Bożym, proroku, o którym jeszcze świat usłyszy. O proroku, który miał wyjątkową moc Bożą, a w zasadzie wziął ją od samego Wszechmogącego Boga. Ale ten prorok też miał czas, kiedy musiał odejść. Otwórzmy drugą Księgę Królewską, rozdział drugi. I tam przeczytamy do 12 wiersza słowo, które bardzo mnie zadziwia z powodu tej mocy, która została pokazana tam wobec człowieka. I tam czytamy, a gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i zstąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie proroccy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz Wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Zresztą ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla Ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od Ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 Twojego ducha. A on odpowiedział, o trudną rzecz prosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz, w chwili, gdy będę od Ciebie wzięty, spełni się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico, i już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. Przedziwna historia. Pierwsza taka w historii, jaką czytamy, narodu Bożego i Królestwa Bożego. Gdy czytamy o początkach Eliasza, powołania proroka, to jest to sama w sobie wyjątkowa postać, ale tym wyjątkowym człowiekiem Eliasz się nie stał z powodu tego, kim był, tylko z powodu tego, kim chciał być i kim chciał go Bóg uczynić. Pan Bóg chciał mieć sługi swoje i proroków swoich. Czytaliśmy w tym drugim rozdziale o wielu prorokach również, a tylko dwaj z nich wymienieni zostali z imienia. A i w jednym mieście byli prorocy, i w drugim mieście byli prorocy. Co stanowiło przed obliczem Wszechmogącego Boga, że niektórzy z tych proroków znaleźli się w Słowie Bożym? My dzisiaj czytamy w Piśmie Świętym o roli tych ludzi na skalę całego kraju. Kochani, i fajną rzeczą jest, kiedy ci mali prorocy prorokują, napominają ludzi, mówią o grzechach i nieprawościach jakichś jednostek ludzi, prawda? Ale stać się prorokiem króla, to już jest zupełnie inna rzecz. Król nie dopuszcza do siebie wielu ludzi, prawda? Ze względu na bezpieczeństwo swoje też. Mało doradców nawet jest na świecie, na ziemi, którzy mają dostęp do prezydentów dzisiaj. Kościele Bożym, Królestwa Bożego w Starym Izraelu były zasady, które nieco inaczej się kształtowały. Pan Bóg dawał proroka każdemu królowi. Prorocy po prostu byli w Izraelu. Zawsze mówili to, co Bóg chciał, aby było mówione. I co Bóg pragnął, aby ludzie wiedzieli, ponieważ mieli Słowo Boże, ale według tego słowa nie żyli. Wiecie, kiedy mamy do oznajmienia, czasami powtarzam, że kiedy mam iść do jakiegoś domu zwaśnionego, to z niechęcią tam idę. Bo nie wiem, kto mnie pierwszy zaatakuje. Zawsze dużo chaosu i zamętu. Ale jak wiecie, zaprosi mnie ktoś miły z naszego zboru, siostry kochane albo bracia i tam już stoi kawa czy herbatka na stole, to ja z radością idę na takie zaproszenie. A wy? Sądzę, że też. Prawda? Ale prorok to taka postać, która nieproszona musi iść i zwiastować, co Bóg ma do powiedzenia. I chwała Bogu za proroków. Chwała Bogu za poselstwo Boże, które Bóg przekazywał. Izrael w tym czasie za króla Achaba bardzo grzeszył i miał wielkie zadanie Eliasz, prorok pański, do wypełnienia. Uczynił takie rzeczy, które są może w dzisiaj humanistycznym języku naszym aż zadziwiające, bo wymordował 450 proroków Baala. Dzisiaj dla nas morderstwo jest grzechem. Ale to ci prorocy Baala zamienili Boga prawdziwego na fałszywego. Porobili posążki, statuetki. Ludzie składali im ofiary. Mało tego, ci fałszywi prorocy mieli utrzymanie z Izraela. To tak samo jak dzisiaj. Niby chrześcijanie chodzą do wróżek, wróżbitów, czarodziejów i utrzymują tą całą gawieć, która nie ma nic wspólnego i nic do powiedzenia. A oni się jeszcze dobrze mają. Gazety się nie sprzedają, jak nie ma horoskopu. Trzeba horoskop zamieścić. I takim fałszywym ziarnem karmione są dusze ludzkie. A prorok to ktoś, kto idzie i mówi: Bóg Wszechmogący jest na niebie i chociaż grzeszycie, to musicie się upamiętać i tylko wtedy będziecie w obfitości żyli. Co się działo w Izraelu, kiedy naród Boży nie słuchał Boga? Działy się bardzo przedziwne rzeczy, złe. Pan Bóg im to zapowiedział. Kiedy wprowadzał ich do ziemi obiecanych, to zapowiedział im, że ta ziemia będzie waszym błogosławieństwem, będziecie ją mieć, uprawiać, dał im prawa i przepisy. Ale jak będziecie nieposłuszni, to będziecie karani za to, za to, za to, za to. I w zasadzie tych kar Bóg wymienił więcej za życie w grzechu, aniżeli błogosławieństw mieli. Ale żeby dać im do zrozumienia, że Boża sprawiedliwość jest wielka, i Bóg nie każe z klucza tak jak wszystkich od razu, chociaż czasami taki sąd, kiedy już Bóg powiada dosyć, to zesłał potop i zachował tylko 8 dusz. A kiedy już powstało państwo izraelskie, kiedy tam na górach izraelskich, w najpiękniejszej krainie świata, jaka mogła być, kraina mlekiem i miodem płynąca, stawała się krainą utrapienia, cierpienia. Jak grzeszyli, nie ma smutniejszego obrazu, jak wchodzą Midianici, oni zaczekali, aż Izrael zasieje, aż zbierze. Jak już zebrali, to Midianici przychodzili i zabierali gotowe zboże. I troska, no tyleśmy się napracowali. Gedeon był takim człowiekiem, który zakopywał sobie swoje zbiory, bo nie chciał, żeby go okradali. Musisz chować A przecież oni mieli ten kraj, kochani, dla bezpieczeństwa, w pokoju. Kiedy król był Bożym człowiekiem i służył Bogu z całego serca, to jego granice sięgały bardzo daleko i jemu ludzie daniny znosili. To diabeł się kłaniał Królestwu Bożemu. A teraz nagle na odwrót. To Izrael służy. Ludzie służą i wynoszą im to, co cenne. W życiu naszym, kochani, jest tak, że często jako dzieci Boże, gdy nie przestrzegamy Bożego Słowa, musimy zdać sobie sprawę z tego, że diabeł zabierze sobie to, czego nie oddałeś Panu Bogu. To, co się Bogu należy, trzeba Mu oddać. Jako dzieci Boże musimy mieć tę świadomość. Oczywiście Pan Bóg nie dokonywał sądu od razu, ale posyłał proroka. A prorok idzie i ma takie złe poselstwo do oznajmienia. Upamiętajcie się, nawróćcie się. Różni to byli prorocy. Wczoraj z jednym z braci czytaliśmy księgę proroka Jonasza. Kiedy Pan Bóg powiada do Jonasza: Jonaszu, idź i głoś upamiętanie dla Niniwy, bo jak się nie upamiętają, to ich wyniszczę. Jak ochotnie Jonasz szedł. A to na statek, pojechał do Tarszysz, wyrzucili go do morza, a to ryba go musiała zjeść i wypluć na brzegu. Aż wreszcie poszedł już, dobrze, Panie Boże, już pójdę. A jeszcze się gniewam na tego Pana Boga. Taką naturę mamy jako ludzie, prawda? Ale zupełnie odmiennym prorokiem był Eliasz. On się nie gniewał na Pana Boga. On był jednej myśli z Wszechmogącym. On utożsamiał się w pełni z Jego obecnością, z Jego mocą, z Jego działaniem. I dlatego o proroku Eliaszu czytamy rzeczy, o których nie czytamy, jak u innych proroków. Pan Bóg dokonał przedziwnej rzeczy. Ponieważ był wierny, kiedy Achab w straszny sposób rządzi krajem, a w zasadzie jego żona Jezabel była taką straszną, wiedźmowatą istotą, która prowadziła naród do bałwochwalstwa, zapowiedział Pan Bóg przez tego proroka, że psy ją rozszarpią na polu. Idźcie, powiedzcie królowej, ty zła królowo, za nieposłuszeństwo będziesz rozszarpana przez psy. Ona tak nienawidziła tego sługę pańskiego, że robiła co mogła, żeby go zniszczyć, ale nie miała żadnej mocy. I chociaż zło i diabelskie te knowania były bardzo wielkie, to nikt nigdy nie wyrządził krzywdy prorokom, z wyjątkiem proroka Jeremiasza, który miał bardzo złą funkcję. Przed uprowadzeniem do niewoli babilońskiej musiał zwiastować prawdę. Diabeł posyłał fałszywych proroków, którzy mówili na opak tego, co on powiedział. To jest walka duchowa, kochani. Dlaczego w niektórych prorokach nie mamy nic w Słowie Bożym? Bo to byli ludzie chwiejni. Bo to byli ludzie, którzy nie chcieli stać na miejscu Bożym, albo czasami nie chcieli iść tak jak Jonasz. Zaczął się gniewać na Pana Boga. Czy to słuszna rzecz się tak gniewać? A Jonasz da, słuszna. Jakie jest nasza postawa? Jakie jest nasze usposobienie, kochani? W codziennym pielgrzymowaniu doznajemy różnych krzywd, prawda? Doznajemy różnych boleści, różnych tragicznych sytuacji. Ekonomia, która jest wokół nas, jest kiepska. Brak perspektyw, ludzie nie mają nadziei. Kochani, z Bogiem wszystko jest do rozwiązania. Ale bez Boga jest ból za bólem, cios za ciosem. Bo diabeł nie odpuści nikomu, żeby go nie pognębić. Jest niemożliwą rzeczą żyć w Bożym błogosławieństwie bez bliskości z swoim Panem. Tylko zwycięzcy się liczą przed Bogiem. I Eliasz do takich mężów Bożych należy. Kiedy tragiczna sytuacja w Izraelu, nie chcą go słuchać, to zapowiedział im słowa. Nie będzie deszcz padał na ziemię aż do czasu, kiedy powiem, żeby przyszedł. I zamknął Bóg niebiosa i deszcz nie padał. Jak długo nie padał deszcz? Ile? I pół roku. Nie padał deszcz z nieba. Co może na tej ziemi się stać, kiedy nie ma wody? Niektórzy ludzie nadal brnęli w złości. Wiecie, jak gdybym żył w tym czasie, to bym zaraz padał na kolana i prosił o przebaczenie, żeby wszystko, co tylko możliwe, żeby tylko deszcz był. Ale złośnicy w Izraelu tym bardziej. Szukajcie tego Eliasza. Przyprowadźcie mi tego Eliasza. A potem wcale jest nie lepiej, jak Elizeusz obejmuje władzę prorocką. Tak samo się zaczyna. Kiedy ludzie jak gdyby zapominają o swoim wszechmogącym Bogu, a zamieniają na bożki różnej maści, wróżby, czary, różne krętactwa, swój kult łączą tam, jest to sprzeczne z Bożym Słowem, sprzeczne z Bożą wolą i prorok musi przyjść i stanąć i oznajmiać. Rolą proroków dzisiaj, kochani, są kaznodzieje. Oni spełniają tą funkcję, zwiastując Boże Słowo. Wolę Bożą oznajmiają. Jest koniecznością oznajmiać Boże Słowo. I kiedy to Boże Słowo było oznajmiane, coś się dobrego zaczęło dziać. Eliasz się modlił, Pan Bóg zamknął niebiosa, deszcz nie padał. A kiedy nie padał deszcz, to co się działo? Tęsknota za deszczem. Tęsknota za czymś wilgotnym. Fajne pragnienie, mieć pragnienie wody. Czemu Pan Bóg takich surowych sposobów używał wobec swojego narodu? Miał prawo używać surowych zasad i metod wobec swojego narodu, bo to jego był lud. I wychowywał ich. Eliasz był takim prorokiem, który tak się bardzo troszczył o to, żeby w Izraelu byli chwalcy imienia Pańskiego. I wiecie, w pewnym momencie on tak bardzo kochał Boga, że woła do Boga: Panie, nie zostało w Izraelu już nikogo, kto by Cię chwalił, tylko ja sam. Nie wiedział, że jeszcze w Izraelu Pan Bóg miał. I pocieszenie przychodzi od Pana Boga: Eliaszu, mam jeszcze 7000 mężów, którzy nie skłonili kolan przed Baalem. Prześladowano sługi Boże. Co to za okres? Co to za straszny okres w Izraelu? Prześladują sługi Boże. W ukryciu ludzie wielbią swojego Boga. Są takie kraje do dzisiaj, kochani, gdzie musieli padać na kolana w ciszy. W Chinach przez cały okres tak zwanej pseudokulturalnej rewolucji ludzie zgromadzali się w 2-3 osoby na nabożeństwie. Więcej nie można było. I w ciszy wielbili Boga. Nie mogli sobie zaśpiewać pieśni, tak jak my sobie dzisiaj zaśpiewaliśmy, kochani, z radością naszych serc, a jeszcześmy powtarzali, bo jeszcze chcieliśmy dowielbić tego Pana lepiej. A dzieci często w tym okresie, gdyby zdradziły rodziców, to rodzice szli do więzienia. Czasami świadectwo dzieciom było wydawane jedno, pierwsze w tym życiu. Albo było to świadectwo na śmierć ich, na więzienie, albo ku nawróceniu. Wiecie, jak bardzo się modlili rodzice o swoje dzieci, żeby im powiedzieć, że kochają Jezusa? Takie historie Kościoła Pańskiego są nam znane i zapisywane w Bożym Słowie. I za króla Achaba Eliasz miał taką funkcję, oznajmiać prawo Boże, oznajmiać o wielkich rzeczach i sprawiedliwości Bożej. I kiedy oznajmił, wiecie, podobał mi się ten fragment, dlatego że zwykle, jak się pojawił prorok, to były szkoły prorockie. Zaraz do proroka dołączali się różni ludzie. Oni też chcieli być prorokami. Nie wiem, z jakich pobudek ktoś chciał zostać prorokiem, bo prorok miał taką funkcję głównie od Boga. To przez Boga był pomazywany, jak gdyby przez Boga naznaczony do oznajmiania wielkich rzeczy. Ale tu mowa jest o Elizeuszu. Przychodzi dzień, kiedy Pan Bóg powołał Eliasza do nieba. Eliasz to człowiek, który nie umarł. Przeczytaliśmy o historii, w której pojawia się ognisty wóz, zaprzęg i zabiera Eliasza prosto do nieba. Wyobrażacie sobie coś takiego? Murzyni w tych swoich pieśniach Negro Spirituals mają jeden z takich utworów. Pędź tocz się mój rydwanie, tam zabierz mnie do Pana mego. Śpiewali to często w bólu, ponieważ praca była ciężka, niesprawiedliwość społeczna była jeszcze większa. Ale kiedy pokochali Boga, to mieli to jedno pragnienie. Pędź się mój, tocz mój rydwanie, aby już mnie zabrać tam, gdzie wieczność. Kochani, co podjedzie na ostatnie chwile naszego życia? Jak ludzie dzisiaj umierają? Czy podjedzie po kogoś z nas rydwan? Po Eliasza Pan Bóg posłał wóz specjalny. Elizeusz nie znał wszystkich tajemnic. Wiecie, objawienie Boże było dawane cząstkowo. Wszyscy prorocy wiedzieli, że dzisiaj Eliasz zostanie zabrany. W jaki sposób Bóg przekazywał tę wiedzę swoją ludziom? Wiecie, to jest niesamowite. Skąd oni wiedzieli? Zadaniem proroka było poznać wolę Bożą, poznać jego głębie myśli. Powolutku, powolutku Pan przekazywał pewne prawdy. Nie mieli takiego objawienia, jak miał Eliasz, ale też mieli objawienie. Elizeusz wiedział, że coś się stanie i nie wiem czemu tą historię mamy w taki sposób zapisaną, że gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I czytamy, że rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Próbuje Eliasz zgubić swojego sługę, swojego następcę. Ale czemu czytamy o Elizeuszu? Bo to był człowiek, który tak bardzo pragnął tego, co Boże, jak żaden z innych proroków. Wiecie, wymagało to pewnego wysiłku. Eliasz idzie z jednego miejsca do drugiego, do następnego, a potem nad Jordan. I zabrał go Pan Bóg po drugiej stronie Jordanu. Przez Jordan przeszedł tylko Elizeusz, Eliasz z Elizeuszem. Objawienie miał, że chce. On chciał zobaczyć ten moment pochwycenia sługi Bożego do nieba. Dwóch ludzi nie umarło w historii świata. Enoch, który chodził z Bogiem, i Eliasz, który został porwany. Ale wiecie, jak czytamy Księgę Objawienia świętego Jana, to ci dwaj słudzy są wymienieni, że staną w Jerozolimie, kiedy będą się toczyć wielkie jeszcze boje o Ziemię Świętą. Pan Bóg dokona zadziwiających rzeczy jeszcze przez tych mężów Bożych. Pan Jezus umarł na krzyżu, ale umarł z powodu naszych grzechów. A oto dwaj ludzie śmiertelni otrzymali nieśmiertelność. O Enochu tylko wiemy, że zabrał go Bóg i go nie było. Mojżesz, który był takim wielkim przywódcą, umarł i pochował go Pan Bóg. Ale nie zabrał go z powodu jak gdyby wydarzeń, które miały miejsce. Mógł Pan Bóg Mojżesza też tak pochwycić, ponieważ był to najskromniejszy ze wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Taki jest opis w 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale o Mojżeszu. Mojżesz był najskromniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. Czy może Pan Bóg tak o Tobie dzisiaj powiedzieć? Jesteś najskromniejszą osobą? Kochani, to osobowość nasza, kształtowana przez Pana, jest pokazywana w taki sposób, jaka jest rzeczywistość. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. Eliasz był szczególnym sługą Pańskim, bo oddał wszystko w dyspozycję Bożą. Nie chciał niczego dla siebie, nawet swojego ciała. On nawet śmiesznie chodził ubrany. Nie szukał wykwintnych strojów. Nie chciał uznania zewnętrznego. On chciał Boga. On chciał tego, co Boże. I dostawał. Dostał od Wszechmogącego Boga pełnię mocy Bożej. Zamykał niebo, by nie padało. A potem, kiedy poszedł się modlić, to czytamy, że malutka chmurka przyszła. I powiada do Achaba, idźcie, powiedzcie mu, będzie deszcz. I z malutkiej chmurki deszcz zaczął padać. Kochani, nie to, co wielkie, czyni cuda Boże. To wierność, posłuszeństwo Wszechmogącemu Bogu sprawia, że wiele, wiele rzeczy na ziemi odmienia swój kształt. Jest taka książka w języku przez Anglika napisana, brata Risa Howellsa, Wstawiennik. Byłem zdumionym po przeczytaniu tej książki, w jaki sposób Pan Bóg przez jednego człowieka tak wiele uczynił. Jednego wołającego, modlącego się do Boga. Jak wiele Bóg uczynił. Bóg wiele może, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I to nam już Jakub wyjaśnia potem, kiedy pisze o Eliaszu. A Eliasz się modlił i Pan Bóg zamknął niebiosa i deszcz nie padał. Fajna rzecz, prawda? Eliasz się modlił. Kochani, wierzę w to, że społeczność potrzebna jest nam po to, abyśmy się razem dokształcali. Abyśmy oznajmiali Boże Słowo, powoływali się na to, co napisano, napominali się wzajemnie po to, aby to, co złe, nie miało miejsca. Kiedy ten przykład wam rano wcześniej przytoczyłem o wozie stojącym na górce, samemu naprawdę trzeba siły, żeby ten wóz staczający się zatrzymać. Ale jak więcej ludzi się wesprze, to go przepchną na drugą stronę. Bez względu na to, jaki byłby to wielki ciężar. W społeczności razem Bóg daje siłę, jakiej nie ma w pojedynkę. Jak fajną rzeczą jest bojować w takim duchu. Słowo Boże Bóg posyłał przez proroków, słowo dzisiaj Pan Bóg posyła przez kaznodziejów. Aby Słowo Boże kształtowało myśli nasze, serca nasze, a potem Paweł pisze, a takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jeżeli usposobienie nasze nie jest takie, jak było w Chrystusie Jezusie, to znaczy, że jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w naszym życiu. Ale zapamiętajmy sobie też jedną prawdę, która się działa w Izraelu i jest dzisiaj. Za każdy grzech trzeba zapłacić. Za każdy grzech trzeba zasypywać jeszcze głębszą dziurę. Bo grzech rani, grzech okrada, grzech niszczy, grzech wykręca, przekręca osobowość, przekręca myśli, przekręca serca ludzkie. I za każdy z nich trzeba zapłacić. Nie mamy radości, nie mamy pokoju, nie mamy miłości. A tak fajnie się żyje w miłości, tak fajnie się żyje z radością. Tak cudownie, tak pięknie, kiedy pokój i harmonia wszędzie panują. I pokonujemy wszystko mocą Bożą, z łaski Bożej. Bóg posyła Eliasza do oznajmiania wielkich prawd i przychodzi jego koniec i o tym końcu żeśmy dzisiaj przeczytali. Pozostawia Elizeusza po sobie. Piękny przykład dla wszystkich braci pastorów starzejących się, żeby mieć następcę. Nie wiem, jak się to dzieje i czemu. Był w Jerozolimie zbór, czy tam w Dziejach Apostolskich. Nawróciło się 3000 ludzi, 5000 ludzi. Mnóstwo było wierzących, a potem byli rozproszeni. Potem przez kilkaset lat żadnego zboru nie było w Jerozolimie. Przyszły wojska muzułmanów. W Jerozolimie zbudowano meczet Omara, który stoi jako obrzydliwość na miejscu świętym. Ale Pan Bóg ma plan postawić tam świątynię jeszcze. W jaki sposób zginie meczet Omara? Nie wiemy. Myślałem, że teraz, kiedy ta wojna w Syrii już wybuchła, że już wreszcie będziemy świadkami pewnych wydarzeń, ponieważ w 17 rozdziale proroka Izajasza czytamy słowo, że Damaszek nie będzie zamieszkany. I po mojemu tak sobie myślałem, jak zginęły wszystkie radioaktywne, szkodliwe, trujące rzeczy w Iranie, to gdzie mogły trafić? Do Syrii. A tam rewolta, a tam wojna i nie wiemy, czy już będzie pokój, bo spacyfikowano te miasta buntu. I nie wiadomo, jak się to skończy, kochani, bo jeszcze może być tak, że jeżeli nagromadzono tam trucizn dla ludzi, to sami, to tak zwykle jest. Kto pod kim dołki kopie, to sam w nie wpada. Nie wiemy jak, ale czekają nas wydarzenia, Boże wydarzenia, Bożego porządku. Co Bóg postanowił, to dokona. Co Bóg powiedział, to wykona. Nie ma takiej możliwości, żeby Słowo Boże się nie wypełniło do końca. Ono się wypełni. Chociaż wielu ludzi jest strasznie zatwardziałych, w grzechach swoich żyją, wielu ludzi jest bardzo buntowniczych, świecą oczyma, robią coś innego, oszukują, kradną, kłamią, rozboje, najróżniejsze straszne rzeczy. Ale Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Psalmista powiada, raz rzekł Bóg, a dwakroć ziem to słyszał, że moc należy do Boga. Eliasz o tym wiedział. On się nie bał zatrzymać deszcz, aby nie wydał, nie było deszczu. Zatrzymał niebo. A potem się znowu modlił. A potem znowu było błogosławieństwo. I znowu ta ożywcza rosa dała tyle fajnych rzeczy. Kochani, jako ludzie mamy do czynienia z wielkim, wszechmogącym Bogiem. A w posłuszeństwie Eliasza Bóg dokonał wielkiej rzeczy. Posłał po niego powóz. Rydwan. Jakiś. I chciał go zabrać. I gdyby nie było drugiego wiernego sługi Elizeusza, prorocy oznajmili, że Bóg go zabierze. Eliasz wiedział, że przychodzi dzień, że go zabierze. Eliasz był przygotowany na ten dzień. Nie miał pojęcia, jak się to stanie. Kochani, ale my też. Każdy z nas ma ostatni dzień. Prawda? Wiecie o tym, że też będziecie mieć ostatni dzień? Niektórzy powiadają proroków, którzy mówią o śmierci, trzeba kamienować. Ale to jest prawda, której nie uciekniemy. Pomimo najlepszych lekarzy na ziemi, najcudowniejszych technik medycznych, nie ma złotego panaceum, żeby uciec od śmierci. Przychodzi dzień ostatni. Kto po ciebie przyjdzie? Po twoją duszę. Aniołowie z nieba, czy z czarną karotą wylądujesz w piekle. Przychodzi dzień ostatni. Sługa Pański wiedział. Prorocy prorokowali. Niesamowite. I w Jerychu byli prorocy. Kiedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? Ale nie wiedzieli gdzie, nie wiedzieli jak. Elizeusz tylko chciał wiedzieć gdzie i jak. Idą dalej. Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. I poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Ci prorocy się troszkę bali, wiecie, tego Boga Wszechmogącego. Kiedy się człowiek wierzący boi? Kiedy w życiorysie ma niewyraźnie. Co to jest lęk i bojaźń? Po co one są? Po co się bać? A jednak zobaczcie, że lękamy się, boimy się. Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. Mamy się bać wszechmogącego Boga, a nie kary za grzechy nasze. I łaska Boża, która jeszcze do dzisiaj jest skuteczna, powiada nam dzisiaj, gdybyście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych, ale się nawróćcie, ale przyjdźcie do Pana, aby wam odpuścił. I dzisiaj jest czas na również, gdzie można prosić o pojednanie, o przebaczenie swoich grzechów. Dzisiaj jest dobry dzień również. Dzisiaj jest cudowny dzień, kiedy mogę prosić Pana o przebaczenie moich grzechów. Przyjdzie dzień ostatni. Prorocy, 50 z nich zostało, a Eliasz z Elizeuszem poszli nad Jordan. Nie podarował mu Elizeusz tego faktu, że chce być sam zabrany. To miało być rzeczywiście wielkie wydarzenie. Największe wydarzenie w historii świata, niepowtarzalne. Obaj stanęli nad Jordanem, a 50 spośród uczniów prorockich, ci stanęli na uboczu z dala. Czy chcesz stać z dala od Królestwa Bożego i Kościoła Bożego? Czy chcesz uczestniczyć w tym, co Boże, w dziele Bożym? Widzieć dzieło Boże, przeżywać dzieło Boże, żyć dziełem Bożym. Jak chcesz stać z dala, to stój. Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Myślę, chociaż przepłynęli na tą ostatnią drogę, co? Sługa Boży nie musi pływać. Ma chodzić, stąpać mocno na swoich nogach, bo wie, dokąd idzie. Wie, gdzie jest jego powóz. Wie, kto na niego czeka. Wie, w którym momencie to się stanie. Kiedy pisze Duch Święty, Jan Apostoł oznajmia w 3 rozdziale objawienia świętego Jana list do zboru w Sardes. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Upamiętaj się, a jeśli nie, to ruszę twój świecznik. I nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Tam jest takie słowo. Nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. Niespodzianki pozytywne, to my możemy mieć zawsze. Ale niespodziankę negatywną, to raczej Wam nie radzę. A jeśli Pan Bóg nie chce Ci powiedzieć, kiedy Cię zaskoczy, to znaczy, że z Twoim życiem duchowym, z Twoją wiarą, z Twoim sposobem i usposobieniem jest coś bardzo kiepsko. Warto regulować swoje rzeczy na podstawie Bożego Słowa. Uderzył płaszczem w wodę i co? I wody się rozstąpiły. I stąpa po suchej ziemi. A Elizeusz razem z nim. Nie puszczę Cię. Nie wykiwasz mnie, bracie Eliaszu. Ja chcę być tam, gdzie dzieło Boże. Kosztowało go to wiele wysiłku. Z Gilgal do Betelu, z Betelu do Jerycha, z Jerycha nad Jordan. Kosztowało go to trochę wysiłku, ale warto było. ale warto byłoby w Bożej mocy i Bożej obecności chodzić. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie? Wiedział, za Jordanem mnie Pan powoła. Też Nigro Spiritual pieśni, tych murzyńskich pieśni, a ja przez Jordan nie muszę iść sam. Kiedy przez Jordan, to jest symbol taki dzisiaj w chrześcijańskim żargonie, to śmierć. Przez Jordan nie muszę iść sam. Mój Pan oczekuje na mnie, by mnie zabrać. Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. I otrzymał. A on odpowiedział, o trudną rzecz prosiłeś. O trudną rzecz prosiłeś. Temat tego daru jest, kochani, bardzo rozległy. Ja dzisiaj nie mam czasu na ten temat już powiedzieć. Ale człowiek otrzymuje Bożą moc. I nie każdy równo ją otrzymuje. Eliasz był zupełnie innym od Elizeusza. Ale dzieła dokonywał takie same jak Elizeusz, bo były to dzieła z Boga. Bo to Bóg czynił przez człowieka wielkie rzeczy. To od pokory, od zdecydowania, od służby za Bogiem zależy, jak Pan Bóg daje. I czytamy, że Bóg daje dary każdemu tak, jak On chce, nie jak ludzie chcą. O trudną rzecz prosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełnić się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Co za cudowna historia. Chciałbym tam być, przeżywać tego rodzaju moc. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze mój, rydwanie, rydwanie Izraela i jego konnico. Co wypowiadał Elizeusz, kiedy już zabrali jego przyjaciela? Modli się do Boga, wysławia Boga. Ojcze mój, ojcze mój. Rydwanie Izraela i jego konnico. Już go nie zobaczył. Pochwycił wtedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim w wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Gdzie jest Pan Bóg Eliasza? A gdzie on był? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Nie chciał mu się pływać. Wielkie rzeczy. Dziedzictwo, które jest od Boga, jest najpiękniejszą rzeczą. Jeśli życie nasze, kochani, nie jest właściwe, to możemy tylko z dala oglądać moc Bożą. Z dala będziemy się przypatrywać, jak inni przeżywają ją. Ale jeśli jesteśmy zdecydowani kochać Pana z całego serca, myśli i duszy, tak pierwsze przykazanie nam mówi, wtedy Bóg daje doznać nam rzeczy cudownych, przedziwnych, a życie może być zupełnie inne. Z radości w radość, z pokoju w pokój. Takie życie jest godne cierpienia, godne wysiłku, godne poświęcenia i Pan Jezus chce, abyśmy wzięli swój krzyż. Każdy z nas, nie każdy weźmie swój krzyż, naśladuje go i idzie za nim. Czy warto? Amen.